Tak jak się przed chwilą modliliśmy, Bóg przedstawia się w historii, w swoim słowie, które przekazuje sprawozdanie o Bożym zaangażowaniu, o Bożym sercu, o Bożym działaniu w historii. Bóg przedstawia się jako Bóg żywy. I tym różni się od innych bożków, od innych bożyszcz, że jest Bogiem żywym, że jest Bogiem, któremu zależy, że jest Bogiem aktywnym, że jest Bogiem kochającym, że jest Bogiem zaangażowanym. Człowiek został stworzony do aktywności. Nie zostaliśmy stworzeni do wiecznych wakacji. Nie taki obraz maluje nam drugi rozdział Księgi Rodzaju. Kiedy Bóg stwarza człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, stwarza go z pewnym powołaniem, z pewnym zadaniem do wykonania. Bóg stwarza człowieka do aktywności. To jest, często nam to umyka podczas lektury różnych fragmentów w Biblii, ale proszę zwróćcie uwagę, że kiedy przejdziemy od drugiego do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, problemy zaczynają się w momencie, kiedy człowiek zaczyna być pasywny. Kiedy człowiek nie potrafi odpowiedzieć na wyzwania, które do niego przychodzą, albo kiedy jego pasywność powoduje, że nie potrafi się wywiązać, pasywność, nie brak umiejętności, powoduje, że nie potrafi się wywiązać ze swojego powołania. W tym wypadku nie potrafił strzec ogrodu. Pasywność Adama, pasywność pierwszego człowieka zaprosiła problemy. Jesteśmy stworzeni do aktywności. Każdy z nas, bo Bóg jest aktywny, a na Jego obraz jesteś stworzona. Na Jego podobieństwo jesteś stworzony. Bóg powołując nas, stwarzając nas i powołując nas do aktywności, zaprasza nas do współpracy. Ponieważ jest Bogiem aktywnym, Bogiem zaangażowanym, wyciąga do nas ręce i zaprasza nas, żebyśmy z Nim współpracowali. I w tym momencie pojawia się temat, nad którym chciałbym się dzisiaj pochylić razem z wami, kwestia powoływania nas przez Boga. Czy czujesz się do czegoś powołana? Czy czujesz się do czegoś powołany? Co to jest? Konkretnie, w twoim przypadku, nie do czego Bóg powołuje Kościół, ale do czego powołuje ciebie jako cząstkę, żywą, aktywną cząstkę w aktywnie zaangażowanym Kościele. Do czego ja jestem powołany, do czego ty jesteś powołana? Boże powołanie jest poprzedzone tym, że Bóg nas wcześniej przygotowuje. Nawet jeżeli to jeszcze nie jest czas, żebyś usłyszał albo usłyszała swoje powołanie, wszystko, co się dzieje na tym etapie twojego życia, ma sens, bo przygotowuje cię do tego, żeby usłyszeć w odpowiednim momencie to, z czym Bóg się do ciebie zwróci. Będziemy się dzisiaj przyglądali takiemu bardzo znaczącemu fragmentowi z 3-4 rozdziału Księgi Wyjścia, jeżeli chodzi o powoływanie Mojżesza. Natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę, że Boże zaangażowanie w życie Mojżesza, Boże prowadzenie Mojżesza miało miejsce dużo wcześniej niż Boże powołanie Mojżesza. To wszystko, co staje na twojej drodze, wszystkie wyzwania, wszystkie doświadczenia, próby, możliwości, które się przed tobą otwierają, są po coś. To jest okres przygotowywania ciebie i mnie do tego, żebyśmy usłyszeli, do czego Bóg nas powołuje. I Bóg nas będzie powoływał aż do dnia naszej śmierci. Nie ma czegoś takiego we współpracy z Bogiem jak emerytura. Jesteśmy powołani do aktywności i Bóg powołuje ciebie i mnie do aktywności, która włączy ostatni dzień naszego życia również. Kiedy byłem młodym człowiekiem, chodziłem z takimi pytaniami, jak rozpoznać wolę Bożą. Pewnie wielu z was może się zidentyfikować z takim etapem w swoim życiu. Jak rozpoznać wolę Bożą? Zadawałem to pytania, chodziłem na wykłady, studiowałem Biblię. W trakcie wielu takich rozmów pewnego razu trafiłem do Adama. I Adam wtedy udzielił mi odpowiedzi, rady, wskazówki, którą pamiętam do dzisiaj. Może Adam o niej już nie pamięta, ale ja ją pamiętam. Adam powiedział wtedy coś bardzo ważnego. Powiedział, że łatwiej jest kierować samochodem, kiedy jedziesz po ulicy, niż kiedy stoisz na parkingu. Mówi, rób coś. Angażuj się w różne rzeczy. Rusz z parkingu. Jak ruszysz z parkingu, to każdy mały ruch kierownicą będzie widoczne skutki wywoływał. Rozpoznasz to, jak cię Bóg prowadzi na drodze, nie na parkingu. Wow! Dzięki, Adam. I wtedy to było właściwe słowo we właściwym czasie dla mnie, na tamtym etapie mojego rozwoju. Rusz z parkingu. Rozpoznasz, jak Bóg cię prowadzi, kiedy wyjedziesz na ulicę, bo jesteśmy powołani do aktywności. Bóg objawia się w aktywny sposób, Bóg objawia się w rzeczach, w które się angażujesz. Oczywiście Bóg się może objawić też na parkingu. Pytanie, co jest regułą, co jest wyjątkiem. Myślę, że wiele tekstów biblijnych wskazuje, że parking jako miejsce objawienia się Boga raczej należy do wyjątków, chociaż ma też miejsce. Dobrze. Jeżeli po okresie przygotowania się wyjeżdżamy na ulicę, żeby rozpoznać, jak nas Bóg prowadzi, Boże powołanie musimy usłyszeć, a nie sobie wymyślić. To nie jest coś, co ja sobie teraz przeglądam w fajlach. O, to jest fajne. Tym się w życiu zajmę. To Bóg powołuje i powinieneś usłyszeć to od Boga, a nie jest to rezultatem twojego przebierania pomiędzy wieloma opcjami i wybierania według własnego widzimisię. To jest pierwsza rzecz. Tak, tak. Boże powołanie należy usłyszeć, a nie sobie wymyślić. I teraz tak. To, co słyszymy od Boga, nie jest tożsame z takim przesłaniem, powołuję cię do tego, co mogłabyś zrobić. Powołuję cię do tego, co jesteś w stanie zrobić. Nie, bo jeżeli jesteś w stanie to zrobić, to jesteś w stanie zrobić. Bóg zawsze powołuje nas do rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić. Których nie jesteśmy w stanie zrobić. Bez Boga. bo Bóg powołuje nas do współpracy ze sobą. Bóg nie szuka niewolników, Bóg nie szuka pracowników. I tutaj polega, tak jak ktoś z was się modlił przed chwilą, tutaj na tym polega problem starszego syna z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, gdzie on sprowadził siebie do roli pracownika. To co ja teraz mam jeszcze zrobić? Bóg nie szuka pracowników. Bóg szuka współpracowników. Dlatego powołuje nas do rzeczy, których bez Niego nie bylibyśmy w stanie zrobić. Okej, jeżeli Bóg powołuje nas do rzeczy, których bez Niego nie jesteśmy w stanie zrobić, zawsze pojawią się obawy. Zawsze. Jeżeli czujesz, słyszysz, że Bóg cię do czegoś powołuje i obawiasz się tego, to to jest normalne zjawisko. Obawy powinny się pojawić. Bo to, do czego jesteś powoływana, przekracza twoje możliwości i wyciąga cię z twojej strefy komfortu. I to jest reguła. Jeżeli patrzysz na Stary Testament, na powołanie bardzo wielu ludzi, powoływanie bardzo wielu ludzi przez Boga, każdy z nich czuł się z tym niewygodnie. Każdy z nich albo miał obawy, albo jak Jonasz próbował uciec od tego powołania, czymś normalnym jest istnienie obaw. Bo nie jesteś głupi i zdajesz sobie sprawę z tego, że rzeczy, do których jesteś powoływany, jeżeli je słyszysz, przekraczają twoje możliwości. Ale przy tej okazji zawsze pojawi się obietnica Bożej obecności. Nie martw się, że pojawiają się obawy. Martw się, co ty z nimi zrobisz. Ale Bóg traktuje cię poważnie i na twoje obawy odpowiada z wyczuciem, z wrażliwością, obiecując ci swoją obecność. Weźmy to z zapłatę. Dobrze. Spróbujmy zobaczyć teraz na konkretnym przykładzie powołania Mojżesza, w jaki sposób te mechanizmy objawiają się i czego Słowo uczy nas na ten temat. Wstępem do powołania Mojżesza jest taka bardzo ciekawa wstawka, która kończy rozdział drugi. Ja już kiedyś o tym fragmencie mówiłem. Rozdział drugi, Księga Wyjścia, 23-25. Po upływie długiego czasu umarł Faraon, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali. A ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I teraz coś, co będzie podstawą do tego, żeby przejść do powołania Mojżesza. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Wspomniał Bóg na przeszłość. Wejrzał Bóg na Izraelitów i ujął się za nimi. Te cztery rzeczy, na które zwraca uwagę narrator, opisując Boga, Bóg słyszy, nawiązuje do przeszłości, widzi i angażuje się. Dobrze, co z tego wyniknęło? Wchodzimy teraz w trzeci rozdział. I czytam tam takie słowa. Gdy Mojżesz pasał trzodem teścia swojego, Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. I wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże nie spalał się. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Jahwe widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał do niego Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. On odpowiedział, oto jestem. Bóg rzekł, nie zbliżaj się tutaj, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, ja jestem Bogiem Ojca Twojego, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. I teraz zaczyna się bardzo ciekawy fragment. Zwróćcie proszę uwagę na to, w jaki sposób przebiega powołanie Mojżesza, z jakimi obawami w Mojżeszu to powołanie się spotyka i w jaki sposób Bóg wychodzi naprzeciw tym obawom. Rzekł jeszcze Jahwe, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam jego cierpienia. Zstąpiłem przeto, aby wyrwać go z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Teraz zobacz, oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Kilka bardzo ciekawych rzeczy. Zwróćcie proszę uwagę na to, że Bóg przedstawia się Mojżeszowi w taki sam sposób, w jaki narrator wprowadzał trzeci rozdział, tak? W tych wersetach od 20, w tych wersetach 2:24-25. Bóg mówi, widziałem, słyszałem, zaangażuję się teraz. Znam te cierpienia w wyniku tego, że je widziałem, że słyszałem ten krzyk, te modlitwy, znam te cierpienia, zaangażuję się. Tylko teraz zwróćcie proszę uwagę na to i tu się zaczyna pojawiać ta zasada współpracy. Bóg powtórzy to raz jeszcze za chwilę, mówi, zobacz, usłyszałem krzyk, widziałem ich udrękę, a zatem idź. Tak? Za pierwszym razem była wzmianka, w takim razie zstąpiłem, żeby się zaangażować. Za drugim razem Bóg mówi, idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój z Egiptu. I teraz patrzysz na te dwa fragmenty i widzisz, ile rzeczy one mają wspólnych. Widzisz ten ostatni element, tutaj się Bóg zaangażuje, Bóg zstąpi, tutaj Bóg mówi, no to idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój z Egiptu. I się zaczyna pojawiać zasada współpracy. To, w jaki sposób Bóg odpowie na daną sytuację w tym kraju, w twoim środowisku, może być związane z tym, że Bóg chce powołać ciebie do współpracy ze sobą i posłać cię. Czy usłyszysz to wołanie? I teraz się zaczyna taki bardzo ciekawy fragment, który można byłoby zatytułować 5 wymówek Mojżesza. To jest taki dosyć ważny fragment, a w judaizmie też sporo miejsca mu się poświęca. Mojżesz reaguje na to powołanie. Zauważ proszę, Bóg powołuje cię do rzeczy, nie które jesteś w stanie zrobić, ale których nie jesteś w stanie zrobić bez Boga. Obawy są czymś naturalnym jako reakcja na ten typ powołania. Będzie 5 obaw. Bóg każdą z nich potraktuje bardzo poważnie i wyjdzie jej naprzeciw. Spróbuję się przyjrzeć temu. Ja będę się skupiał tylko na tych obawach i tylko na reakcjach Boga, także będziemy wiele z tych wersetów pomijali ze względu na czas, ale zachęcam, żeby uważnie ten 3 i 4 rozdział w domu sobie przestudiować. Pierwsza obawa Mojżesza, werset 11. Mojżesz mówi do Boga: kimże jestem, żebym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Powiedzieliśmy sobie na samym początku, że to nie jest pierwsze miejsce w tej księdze, kiedy spotykamy Mojżesza. Bóg w jego życiu, nie w oczywisty sposób dla Mojżesza, ale był już wcześniej zaangażowany. Mojżesz był człowiekiem aktywnym i poprzez jego zaangażowanie, jego reakcję mogliśmy poznać, co to za człowiek, czym się kieruje, jaki ma charakter, z jakich nawyków ten charakter jest zbudowany, jakimi czynami budował takie nawyki. Zwróćcie proszę uwagę, że są wcześniej 3 takie miejsca. W 2 rozdziale, może od razu zwrócimy sobie uwagę na to, werset 11, 2 rozdział, 11 werset. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Pierwsza taka sytuacja. Mojżesz reaguje na to, kiedy widzi, że ktoś jest źle traktowany. Mojżesz reaguje na to, gdy widzi, reaguje w mądry lub niemądry sposób, ale serce Mojżesza reaguje na krzywdę i nie pozostaje obojętny. Interweniuje. Dobrze, następny werset, 13. Nazajutrz, kiedy wyszedł, oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. Wtedy rzekł do tego, który zawinił: dlaczego bijesz swojego brata? A tamten mu odpowiedział: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić tak samo, jak zabiłeś Egipcjanina wczoraj? Zauważ proszę, analogiczna sytuacja. Tylko że w tym momencie to już nie jest Egipcjanin, który się znęca i źle traktuje pracownika, komuś dzieje się krzywda, ale to już jest dwóch pracowników, dwóch Izraelitów, którzy kłócą się ze sobą i zauważ, Mojżesz nie ucieka się do przemocy fizycznej w tej sytuacji, ale mówi do tego, który krzywdzi. Dlaczego bijesz twojego brata? Dlaczego go krzywdzisz? Mojżesz reaguje na krzywdę. To jest ten okres sprzed powołania. Bóg już przygotowuje Mojżesza, już działa w jego sercu. I patrząc na Mojżesza w takich kilku odsłonach, widzimy, że pojawia się ten sam ryt jego charakteru. No i oczywiście, Mojżesz zląkł się i pomyślał, ta sprawa z Egipcjaninem pewnie wyszła na jaw. No i rzeczywiście kolejny, 15 werset, gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić, w związku z tym Mojżesz ucieka z Egiptu na pustynię do Midianitów. Co się dzieje na tej pustyni? Na tej pustyni był kapłan, który miał 7 córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę swojego ojca. Ale nadeszli mężczyźni, nadeszli pasterze i odpędzili je i ich wielbłądy. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. A gdy te kobiety wróciły do swojego ojca, on rzekł: dlaczego dzisiaj przybyłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały: pewien Egipcjanin uratował nas przed pasterzami. Ponadto naczerpał nam dużo wody i napoił naszą trzodę. Zobacz, podobne zachowanie Mojżesza. Widzi krzywdę i nie jest obojętny, reaguje. Wiele lat później Bóg człowieka, którego przygotowywał i w którego życiu był zaangażowany wcześniej. Te sytuacje były po coś. Powołuje w tym wydarzeniu, o którym zaczęliśmy czytać w 3 rozdziale. Pierwsza obawa Mojżesza. Wracamy do 11 wersetu 3 rozdziału. Mojżesz mówi do Boga: kim jestem, abym miał z Tobą współpracować? Kim jestem, że powołujesz mnie do współpracy? Odpowiedź Boga, 12 werset, i odpowiedział Bóg: będę z Tobą, obietnica Bożej obecności. A to będzie dla Ciebie znakiem, że ja Cię posłałem. Gdy wyprowadzisz już lud z Egiptu, będziecie służyli Bogu na tej górze, na której teraz rozmawiamy. Zwróć uwagę na reakcję Boga. Pierwsza obawa Mojżesza: kim ja jestem, że mnie powołujesz do takiej współpracy z Tobą? Mojżesz zdaje sobie sprawę, czym jest wyprowadzenie całego ludu wbrew woli Faraona. Kim ja jestem, że mnie powołujesz do takiej współpracy ze sobą? Bo wiadomo, że bez Boga to się nie ma szansy udać. Zwróć uwagę, że Bóg nie opowiada w tym momencie Mojżeszowi o szczegółach tej misji, o szczegółach tego powołania. Bóg mu mówi tylko jedną rzecz: będę z Tobą. Tam nie ma słowa o tym, ile to będzie rozmów, ile to będzie negocjacji, ile to będzie trudu, stresu, ile Cię to będzie kosztowało. Nie, Bóg mówi na tym etapie: będę z Tobą. To jest moja odpowiedź na Twoją wątpliwość, kim ja jestem, że mnie do takiej współpracy zapraszasz. Powinniśmy, jeżeli Bóg nas powołuje, mamy uzasadnione obawy w reakcji na to, powinniśmy ufać Bogu, nawet jeżeli nie mamy znajomości tego, w jaki sposób się to odbędzie. I to jest punkt, do którego Bóg doprowadza Mojżesza, reagując na jego pierwszą obawę. Czyli pierwsza obawa Mojżesza dotyczy tego, kim on jest, bo zwróć uwagę, teraz będziemy przechodzili do jego drugiej i trzeciej obawy, która będzie dotyczyła tego, w jaki sposób na mnie Izraelici zareagują. Po pierwsze, ja znam siebie, znam moje ograniczenia, i to jest moja pierwsza obawa. Druga i trzecia obawa będzie związana z Izraelitami, którzy będą musieli się jakoś ustosunkować do tego, że do nich pójdę. Zwróćcie proszę uwagę na to, że chociaż Mojżesz był wrażliwy na krzywdę i nie był obojętny, tylko reagował na krzywdę, którą widział, Nigdy w tych wcześniejszych fragmentach nie ma wzmianki o tym, że on miał jakiekolwiek ambicje przywódcze. A Bóg go powołuje, żeby go postawić w takiej roli, na czele całego ludu. Kim ja jestem? Nigdy we mnie nie było takich marzeń, takich pragnień. Bóg mówi, ale ja będę z tobą. I pytanie jest, pytanie, które należałoby w związku z tym postawić, to kim Bóg jest, który będzie z tobą, jeżeli On cię powołuje do takiej roli. Dobra, druga obawa Mojżesza. Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jaki on jest, dosłownie, jakie jest imię jego, to co mam im powiedzieć? Zauważcie, że tu nie chodzi o to, tak, jak mamy nazywać Boga, żeby zrobić jakiś porządek, prowadzić jakiś ład w naszym myśleniu religijnym. Imię było określeniem istotnych cech danego przedmiotu. Imiona były opisowe. Opisowymi imionami nazywano również swoje dzieci. W związku z tym, kiedy ludzie pytają o imię, pytają tak naprawdę o istotę, o naturę, o charakter tego, o czym mówisz, czy tego, kogo chcesz mi przedstawić. Bóg. Teraz jest bardzo ciekawy fragment. Dlaczego? Dlatego, że czternasty werset. Najpierw Bóg mówi do Mojżesza i odpowiada Mojżeszowi na jego obawę. I teraz oczywiście mamy, tak, Bóg się objawia jako Jahwe. Pytanie, w jaki sposób można to imię przetłumaczyć. A wielu interpretatorów żydowskich skłania się do tego, że mamy tutaj, że niekoniecznie to jest, chociaż to jest też możliwe tłumaczenie, jestem, który jestem, ale wielu żydowskich interpretatorów skłania się do czasu przyszłego, a będę tym, który będzie. Będę tym, który będę. Moje zaangażowanie w przyszłości opowie ci, jaki jestem. Ale zauważ, to jest odpowiedź dla Mojżesza. Taki jestem, jakim mnie poznasz w moim zaangażowaniu. Ale ten werset 14 ma ciąg dalszy. I Bóg dodaje jeszcze, ale synom izraelskim powiesz, ten, który będzie, ten, który przyjdzie, posłał mnie do was. Ten, który przyjdzie do was, ten, który się objawi w swojej aktywności. Posłał mnie do was. Tylko teraz idziemy dalej i mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz synom izraelskim. Jahwe, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki, taki jestem i takim mnie będą nazywać, takim będą mnie znać po wszystkie pokolenia. Zwróćcie uwagę na to, to jest bardzo ciekawe. Z jednej strony Bóg odpowiada, tak jak mówiliśmy wcześniej, na obawy Mojżesza. Ale teraz, tak jak w Matrioszce, w tej obawie jest obawa, co ja mam powiedzieć Izraelitom, którzy zadadzą mi takie pytanie. Bóg mówi, ten, który do was przyjdzie, posłał mnie. Ale teraz zauważ, to jest bardzo ciekawe, że ten werset się w tym momencie nie kończy. To nie jest na zasadzie, to nie jest synonimiczne do tego, będzie jak będzie. Zobaczymy. Przyszłość nas nauczy. Nie. Bóg mówi, patrz w przeszłość, bo ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ten, który przyjdzie, jest taki, jak ten, który był dla waszych ojców. To nie jest, ja nie stoję przed pustą kartką. I teraz Bóg ją zapisze swoją jutrzejszą obecnością i aktywnością. Bóg mówi, jest kontynuacja mojego zaangażowania. Dlatego to, co się objawi jutro, musi być zgodne z tym, jakim mnie poznawał Abraham, Izaak i Jakub. Ja nie jestem innym Bogiem. To nie jest, no zobaczymy, jak będzie jutro. Jaki jest ten Bóg? Jutro pokażę. Nie, wczoraj już pokazało. A jutro to będzie spotkaniem z Bogiem, który już się objawił wczoraj. Ale ty osobiście go doświadczysz i poznasz z jego aktywności, z jego zaangażowania. Zauważcie taki fragment, o którym zwykle nie pamiętamy. 7 rozdział tej samej księgi wyjścia, werset 5. Bóg mówi o Egipcjanach do Mojżesza. I poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. Poznają mnie, jaki jestem, po moim zaangażowaniu, że ja wyprowadzam niewolników z niewoli. Dobrze. To jest druga obawa Mojżesza, jak na mnie zareagują Izraelici, a co mam im odpowiedzieć, kiedy będą mnie pytali o to, jaki jesteś, o co chodzi tak naprawdę, a tobie, w jakim kierunku pójdzie twoje zaangażowanie. Zauważ tutaj przez chwileczkę powrót do tego, co czytaliśmy z drugiego rozdziału. Te dwie obawy, druga i trzecia, obawy Mojżesza, o to, jak zareaguje Izrael, one są budowane na jego wcześniejszych doświadczeniach. Bo ci dwaj kłócący się Izraelici, ten, który krzywdził swojego brata, też zareagował na Mojżesza i odrzucił go, mówiąc, kim ty jesteś? Kto cię ustanowił sędzią i przywódcą nade mną? Co ty masz mi do opowiedzenia? I Mojżesz w tym momencie mówi, a jeżeli to się powtórzy, bo za pierwszym razem musiałem uciekać. A jeżeli to się powtórzy? Druga i trzecia obawa dotyczy reakcji Izraelitów. A króciuteńko o tej trzeciej obawie. Druga obawa, jak mam im wytłumaczyć, o co chodzi, jaki jesteś? Trzecia obawa, no dobra, wytłumaczyłem im, ale teraz oni mogą mnie zapytać, ale po czym poznamy, że Bóg cię powołał do tej misji? Jeżeli przysłałby cię jako emisariusza, tak, władca z sąsiedniego królestwa, to miałbyś jakieś listy uwierzytelniające, byłaby jakaś pieczęć, tak, cokolwiek, po czym poznalibyśmy, po czym poznamy, to było twoje doświadczenie osobiste, że Bóg cię powołał. Po czym poznamy, że rzeczywiście tak miało miejsce, a nie, że tobie się to przywidziało. I w tym momencie pojawiają się znaki. Bóg mówi, dobra, to pokażesz im dwa rodzaje znaków. I też nie jest, zauważcie, nie cuda. To miały być znaki, które uwierzytelniają Mojżesza w reakcji na tego typu sprzeciw, na tego typu reakcje. Dwa rodzaje znaków. Po pierwsze, pokaż im, że posyła cię Bóg, który coś martwego, rzuć swoją laskę, może ożywić, zamienia się w węża i może z powrotem zabrać życie. Chwyć go za ogon, stanie się z powrotem laską. Drugi znak, zdrowa ręka, Włóż w zanadrze, choroba. Włóż w zanadrze, uzdrowiłem. Pokażę ci, pokaż im te dwa rodzaje znaków. To nie mają być cuda. To ma uwiarygodnić słowo, które wzywa do konkretnej postawy, do konkretnej aktywności, bo Bóg jest żywy, zaangażowany. Zstąpiłem, żeby wyprowadzić niewolników z niewoli. Teraz pojawiają się czwarta i piąta obawa i one już dotyczą Mojżesza. Pierwsza obawa dotyczyła tego, kim ja w ogóle jestem, że mnie powołujesz do współpracy. Druga i trzecia obawa dotyczyła, w jaki sposób Izraelitów, w jaki sposób odbiorą mnie ci, do których mnie posyłasz. Czwarta i piąta dotyczy moich osobistych, wewnętrznych problemów. Czwarta obawa Mojżesza. Rozdział piąty, werset dziesiąty. Mojżesz rzekł do Jahwe: proszę Cię, Panie, nie jestem mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi Twojego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Są dwie możliwości interpretacyjne. Część interpretatorów widzi w tym fragmencie przykład problemów z wymową Mojżesza. Mojżesz się albo jąkał, albo miał problemy, żeby pewne słowa być w stanie wymówić poprawnie. Coś było nie tak, jeśli chodzi o jego elokwencję i o jego dykcję, o płynność wymowy. To jest jedna opcja. I w tym momencie Mojżesz mówi, jeżeli to ma się opierać na słowie, na wzywaniu słowem, no to lepiej, żeby mówił ktoś, kto się nie jąka. Lepiej, żeby mówił ktoś, kto potrafi ładnie mówić, kto mówi płynnie, kto ma bogate słownictwo, tratatata. Zauważ proszę, w jaki sposób Bóg odpowiada Mojżeszowi w 11 i 12 wersecie. 12 werset jest szczególnie ciekawy, czas biegnie, także ja troszeczkę przyspieszę, skupmy się na 12 wersecie. Bóg mówi do Mojżesza, idź, a ja będę, już nie tylko z tobą, z twoimi ustami będę i pouczę cię, co masz mówić. Jakie będzie właściwe słowo we właściwym czasie, które masz wypowiadać, żeby ono miało moc, żeby ono mogło wywołać pracę, którą powinno wywołać? Bo zauważ, to jest druga interpretacja możliwa tego fragmentu, gdzie Mojżesz mówi, ale ja nie umiem sam z siebie dobrać właściwych słów na właściwą okazję. Jarek zaczął dzisiaj to nasze spotkanie, cytując fragment z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg mówi i się dzieje. Mojżesz mówi, a ja mówię i się nie dzieje, a czasami gadam głupoty. I to jest druga interpretacja. To nie są problemy z wymową, to jest problem, że ja nigdy nie umiem dobrać właściwych słów na właściwą okazję. I w tym momencie to dosyć ładnie współgra z Bożą reakcją. Bóg mówi, ja będę z twoimi ustami i będę ci dawał właściwe słowo w właściwym czasie. Pouczę cię, co masz w danym momencie mówić. Dam ci właściwe słowa. Zobacz, jak to będzie współgrało z Nowym Testamentem, kiedy Jezus zapowiada uczniom prześladowania i mówi, nie układaj sobie w głowie, jak się będziesz bronił w sądzie. Bo w tym momencie Duch Święty da ci właściwe słowa i On będzie mówił przez ciebie, a nie ty będziesz sobie przygotowywał, tak, notatki, które będziesz odczytywał przed wysokim sądem. Ok? Piąta obawa Mojżesza. Ale Mojżesz odpowiedział, proszę cię, Panie, poślij kogoś innego. I teraz znowu są dwie opcje interpretacyjne. Jedna opcja, nie mam już żadnych argumentów. To, co mogę zrobić, to poprosić, żebyś jednak odpuścił z tym powołaniem i wybrał kogoś innego. I można powiedzieć, że taka opcja byłaby wspierana przez następny werset, który rozpoczyna się od słów: rozgniewał się Pan. Ale jest też druga opcja możliwa, jak zinterpretować tą piątą obawę Mojżesza. Mojżesz mówi: podejmę się tego, ale niech ktoś inny rozmawia. Jestem Twoim sługą. To jest ciekawe, w jaki sposób przy czwartej i piątej obawie Mojżesza Mojżesz podkreśla swoją postawę jako sługi. Tego nie ma w tych pierwszych trzech obawach Mojżesza, ale w czwartej i w piątej on dosyć mocno podkreśla, że jestem Twoim sługą, co by mogło wskazywać na to, że on jest gotów podjąć się tej misji, natomiast on chciałby, żeby ktoś poniósł z nim to brzemię. Nie wiem, czy byliście w takiej sytuacji. Ja jestem w takiej sytuacji i rozmawiam w tej chwili a z takimi, z moją koleżanką, zakładamy szkołę. Bardzo chętnie byśmy tą szkołę założyli, ale kurczę, kto będzie rozmawiał z kuratorium? Chętnie założę tę szkołę, ale jakbyś, Panie, dał kogoś, kto będzie rozmawiał z tymi urzędnikami, to byłoby ekstra. To może być Mojżesz w tej piątej obawie. Ja pójdę, ale daj kogoś, kto będzie rozmawiał z Faraonem. Albo daj kogoś, kto stanie przed tym całym ludem izraelskim i weźmie to na siebie. I reakcja Boga. Bóg mówi: dobra, powołam Aarona. On będzie Twoją prawą ręką. Ty wyprowadzisz lud izraelski i Ty będziesz niósł ciężar tej służby i tę odpowiedzialność, natomiast on będzie rozmawiał. Kiedy przyglądamy się temu fragmentowi, pomyślmy nad tym, gdzie my jesteśmy w naszym życiu. Na ile usłyszałeś już Boże powołanie, nie wymyśliłeś je sobie, na ile usłyszałeś to Boże powołanie, w jaki sposób przygotowujesz się do tego, żeby je usłyszeć. Tak, tutaj odwołuję się do tej wskazówki, którą dostałem od Adama. Czy jesteś aktywny? Bóg powołuje cię do rzeczy, których ty nie jesteś w stanie zrobić, bo powołuje cię do współpracy z samym sobą i obiecuje ci swoją obecność aż do końca świata. Bez względu na to, jakie jest twoje powołanie. Masz prawo mieć obawy. Bóg traktuje je poważnie i chce z tobą o tych obawach porozmawiać. Jego odpowiedzi na te obawy możesz znaleźć w Jego słowie. Na każde powołanie musimy zareagować. To, w jaki sposób my reagujemy na Boże powołanie, wpływa na to, co się dzieje z naszym sercem, co się dzieje z nami. Czy stajemy się bardziej podatni na Boże prowadzenie, czy wchodzimy na inny etap relacji z Bogiem, we współpracy z Nim, nie tylko w studiowaniu Słowa, w uwielbianiu Go, ale we współpracy z Nim, dzień po dniu, w konkretnej rzeczywistości, w konkretnej dziedzinie życia społecznego, w konkretnej dziedzinie życia Kościoła. Musimy odpowiedzieć na to powołanie, ale nasza odpowiedź będzie nas kształtowała. Tylko w filmie Braveheart jest taka scena, kiedy oni stoją przed jakąś taką nierówną walką, decydującą być może dla dalszych losów tego, co się stanie ze Szkocją. No i w tym momencie waleczne serce, który był ich przywódcą, mówi: możecie wybrać, ale pomyśl sobie o tym, że to, jak dzisiaj wybierzesz, będzie miało swoje konsekwencje dla twoich dzieci, dla twoich wnuków. I kiedy będziesz stary, i te dzieci czy wnuki przyjdą do ciebie, jak ty im się wytłumaczysz z tego dnia, kiedy podejmowałeś tę decyzję? Odpowiadając na Boże powołanie do rzeczy, które nas przerastają, Bóg wyciąga do nas rękę i mamy możliwość doświadczyć z Nim relacji, zobaczyć Go, poznać Go w taki sposób, w jaki nie poznają Go nasi przyjaciele, nasza rodzina, którzy nie odpowiedzą na takie powołanie. Jak dzisiaj zdecydujesz i co będziesz myślała, co będziesz myślał o sobie za 30-40 lat? Kiedy będziesz patrzył na swoje życie, może wygodne, może miłe, miejmy nadzieję, że spokojne, ale kiedy będziesz miała 60, 70, 80 lat i zadasz sobie pytanie, czy o takie życie tak naprawdę mi chodziło, bo tylko jedno je dostałem, co wtedy odpowiesz sobie, swoim dzieciom, swoim wnukom? Módlmy się. Panie, przed Tobą stoimy i to jest przywilejem, że zwróciłeś na nas uwagę, że nas widzisz, słyszysz, rozumiesz, ale więcej, że Ty chcesz z nami współpracować. Znając nas, nie mając jakiegoś wyidealizowanego obrazu naszych możliwości, Panie, przygotuj nas na to, żeby nasze ucho się otworzyło na usłyszenie Twojego wezwania, Twojego słowa, Twojego powołania. I w tym momencie daj nam, Panie, takie serce, żebyśmy mogli szczerze z Tobą porozmawiać i usłyszeć to, w jaki sposób wychodzisz naprzeciw naszym obawom. Panie, żeby nasze życie mogło być oddaniem Ci chwały, kiedy będziesz nas powoływał z tej ziemi i spojrzymy wstecz na nasze życie, żeby ono chwaliło Ciebie. I niech to będzie źródłem naszej satysfakcji. W ostatniej chwili, kiedy będziemy odchodzili z tego świata, że nasze życie Tobie się na coś przydało. Amen.